Dzień dobry, tu Paweł Mykietyn. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Skor and the City.
To jest jeden z tych odcinków podcastu o muzyce filmowej Score and the City, którym partneruje Timeless Festival. Festiwal, który już w kwietniu 2024 roku po raz pierwszy i miejmy nadzieję nie po raz ostatni zbombarduje nas filmami, jak w tytule, ponadczasowymi, klasyką kina, ale także niezwykle atrakcyjna jest cała część koncertowa, muzyczna, bo oto do filmów i starych, i nowych zabrzmi na żywo muzyka. I kolejny muzyczny gość jest ze mną. Z największą radością przedstawiam wam Pawła Mykietyna. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Słuchaj, jesteśmy w Nowym Teatrze. Wy jesteście na parę dni przed premierą. Zresztą słychać. Zbliża się pełen koncert muzyki do filmu Jerzego Skolimowskiego Io na festiwalu Timeless. Masz pełne ręce roboty.
Ja lubię, jak jest intensywnie przez jakiś czas, a potem jak jest przez jakiś czas skromnie.
I które jest bardziej stymulujące artystycznie? Który z tych czasów?
To trudno powiedzieć. Nie ma... wydaje mi się, że to, co nas gdzieś tam inspiruje, to przychodzi w zupełnie nieoczekiwanych momentach. To chyba w ogóle są jakieś takie niezależne rzeczy. Znaczy rzeczywiście, jak się pracuje nad czymś, no to się pracuje intensywnie, no to zawsze wpada się w jakiś taki rodzaj transu. A z kolei jak się nic nie robi, no to się w ten trans wpada mniej, ale nie wiem, no wszystkie rzeczy są inspirujące, bo to w ogóle nie wiadomo, co jest inspiracją i skąd się te inspiracje biorą.
I tego w szkołach nie uczą.
No w ogóle tak, nie wiem, na ile się w ogóle można nauczyć jakichś takich twórczych rzeczy, no bo to są gdzieś, to nie wiadomo skąd przychodzi, więc nie wiem, czy można tego nauczyć, no bo to każdy ma jakieś swój indywidualny świat, no więc...
A przypomnisz nam, jak to się w ogóle stało, że ty w tym kinie wylądowałeś za, jak sądzę, zgodą, bo nikt cię na siłę tam nie wrzucił. Krótko mówiąc, dzisiaj kompozytorzy się uczą, żeby być kompozytorami filmowymi, a wyście mieli jednak trochę inną drogę.
To znaczy mi się wydaje, że wszystkie moje jakieś takie kontakty z filmem czy z teatrem wzięły się z tego, że jako student Akademii Muzycznej Warszawskiej mieszkałem w domu studenckim Dziekanka, gdzie mieszkali wtedy również studenci Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Teatralnej. No i jak gdyby tam się zaprzyjaźniłem z ludźmi z Warszawskiej Szkoły Teatralnej. No i to jakoś tak potem właściwie tak naprawdę od czysto towarzyskich jakiegoś imprezowego grania na pianinie w Dziekance. Potem gdzieś trafiłem do teatru, a później do pracy w filmie.
Czyli od człowieka do człowieka. To mi przypomina, że jeśli będziemy za chwilę mówić o Skolimowskim, to przecież Skolimowski był tym, który gdzieś tam też na skrzyżowaniu Polańskiego i komedy wystąpił, więc to jest chyba dużo prawdy, że tak naprawdę zaczyna się od człowieka. Dobrze, to chciałam cię bardzo zapytać o Io. To jest muzyka, za którą dostałeś i nagrodę w Cannes, i Europejską Nagrodę Filmową, ale przede wszystkim to jest bardzo specyficzny film, jeśli chodzi o muzykę właśnie. Bo w tym filmie praktycznie nie ma dialogów, a główny bohater, niemy, zwierzęcy, przedziwny, ale też przeciekawy, opowiada nam pewną ważną historię i to nijak inaczej się da zrobić, tylko właśnie muzyką. Spotkaliście się wcześniej z Jerzym Skolimowskim, więc nie była to wasza pierwsza współpraca. Jaki on jest dla kompozytora? Jakim jest reżyserem we współpracy z kompozytorem?
Jerzy Skolimowski jest cudownym człowiekiem. To jest jeden z najcudowniejszych, najpiękniejszych przedstawicieli gatunku naszego, jakiego miałem okazję i szczęście spotkać na swojej drodze. Jako z kolei rzeczywiście człowiek, teraz mówię o sobie, który pracuje w teatrze, czy pracuje w filmie, no i pracowałem z wieloma reżyserami, no to zauważyłem, że oczywiście jest coś takiego, że się z kimś albo się dogaduje, albo się nie dogaduje. I to jakby gdzieś nie ma tak naprawdę chyba tutaj znaczenia, jakieś takie czysto właśnie już tym razem ludzkie sprawy, tylko tak czysto artystycznie, że z kimś się pracuje. Oczywiście ta praca, to wcale nie sprawia, że ta praca musi być łatwa. No to jest tak samo jak Kiński pracował z Herzogiem, prawda? No nie było im chyba ze sobą łatwo, ale też no, efekty były takie, jakie były. I rzeczywiście Jerzy ma jakiś taki rodzaj energii, która rzeczywiście, jeżeli mówię o inspiracji, jest inspirująca. Jednocześnie ma jakąś taką pewność tego, czego chce, czego potrzebuje. Czasami mam problem pracując z młodymi reżyserami, że oni są tacy bardzo niepewni. Raz chcą tak, potem coś pozmieniają, potem coś im ktoś powie, więc już się wycofują. A Jerzy jest stary mistrz, po prostu od razu, co mu pokaże, no to on od razu wie, czy to jest tak, czy nie tak. Jest wspaniałym, cudownym człowiekiem, artystą. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o akurat ten film, no oczywiście ja ten film kocham, no jest rzeczywiście cała ta figura, gdzie, chociaż tak sobie myślałem, że mówiąc o filmie zawsze się pierwsze pytanie, jakie stawiamy, to jest o czym to jest, a drugie, a kto tam gra, no to mamy właśnie film.
Się pisze dla historii, o czym to jest i dla aktora.
No więc tutaj rzeczywiście ta figura, gdzie ta główna rola jest, gdzie tą główną rolą jest osioł, no jest absolutnie dla mnie, moim zdaniem jest jakaś, no jest genialna w ogóle, na wielu poziomach. Znaczy też myślę, że generalnie my ludzie też jesteśmy gdzieś tam, po prostu zwierzętami. Natomiast praca była cudowna. Nie ukrywam, że tutaj fajnym aspektem był duży budżet, więc można było, znaczy to rzadko się zdarza, że w dzisiejszych czasach, że mamy do dyspozycji wielką orkiestrę, a jednocześnie też, no myśmy w ogóle nie mieli świadomości tego, że ten film jednak i ta muzyka i to wszystko, że to pociągnie ze sobą takie, jakby, no film od po samego początku widziałem, że jest cudowny, ale jednak jest to dość takie bezkompromisowe rozwiązanie, no i nie, w ogóle nie myśleliśmy o tym, czy to, że w ogóle przez cały okres tej pracy, w ogóle do samego końca nie wiedzieliśmy, że film będzie miał premierę w Cannes, a już o tym, że to będzie nominacja do Oscara, no to w ogóle nikt by z nas wtedy pewnie nie przypuszczał, no więc pracowaliśmy sobie rzeczywiście...
Nad osiołkiem,
dokładnie. Ja ci powiem, że ja miałem w pewnym momencie takie rzeczywiście cudowne przeżycie podczas nagrań do filmu, bo właśnie siedzieliśmy z Symfonia Warszawia pod dyrekcją Michała Klauzy. Oczywiście mój najważniejszy człowiek w moim muzycznym życiu, czyli Jarek Regulski, realizator dźwięku. No i tak orkiestra siedzi, zaczynamy nagrywać pierwszy fragment. No teraz oczywiście jak nagrywamy, to z tyłu za orkiestrą jest ekran, gdzie ten film widzimy. I tak oczywiście się w pewnym momencie patrzyłem, że tak siedzi ta prawie 80-osobowa orkiestra i grają po prostu do 4-minutowej sceny, gdzie nic, tylko jest osioł. Pomyślałem, że to jest rzeczywiście piękne. To było naprawdę piękne.
Cofnijmy się, Jerzy Skolimowski rozmawia dużo, chętnie daje wskazówki, wiesz, jest jak u Hitchcocka, że to są wskazówki tak pełne, że już tylko banalnie jest to zrealizować. Czy zostawia dużą wolność, jak przypuszczam, nie wiem, mógł robić Wajda, chociaż to ty mi powiedz, czy tak robił, bo też nie wiem, on tak trochę się krygował, że niby się nie zna na muzyce, zostawia to innym, ale jednak... parę sensownych uwag czasem dawał.
No właśnie to na tym polega, bo takie mówienie, tak też się oczywiście tam spotkałem, że ktoś mówi, że Wajda to się na muzyce nie znał. Nie wiem, czy
sam
się nie
znał. Sam tak mówił, ale mówisz.
Też tak jak ktoś mówi, że muzyka do człowieka z marmuru, że uważam, że muzyka do człowieka z marmuru absolutnie genialna Korzyńskiego i tak po prostu nic nie oddaje tak tego PRL-u, jak ta muzyka w tym filmie. No więc ja, znaczy w ogóle pytanie, co to znaczy znać się na muzyce? No, że wiadomo, że mamy w Polsce wybitnych ekspertów, muzyków, muzykologów, doktorów habilitowanych, którzy się na pewno znają lepiej od nas wszystkich na muzyce, ale no, na swój sposób myślę, że oni się właśnie, nie wiem, co to znaczy znacie, no znają się, umieją w bardzo komunikatywny sposób porozumieć się na bardzo surrealistyczny temat, jakim jest muzyka właśnie z kimś, kto im tą muzykę do filmu robi. To jest oczywiście bardzo trudne, no bo to nigdy nie polega na tym, że reżyser mówi, to napisz mi teraz 20 sekund w C-dur na 3/4 na trąbkę, prawda? No, tylko tam pokazuje coś i teraz no, na tym polega ta kreatywność, że coś trzeba teraz stworzyć.
No a zamiast tego mówi co? Mówi, daj mi, o tak Fellini tak mówił Doroty, napisz mi taki temat, który będzie wesoły, ale jednocześnie smutny.
To wiesz co, ja mam taką, też to jest taka historia autentyczna zresztą właśnie z IO, jak, ponieważ pierwszy raz, kiedy Jerzy mi złożył tą propozycję, to gdzieś tak było, ja nie mogłem tego wtedy fragmentu filmu ściągnąć, byłem gdzieś w górach. I mówi tak, zresztą no nawet nie była jego propozycja, tylko to było tak na zasadzie, że on tak testował, bo wiesz, taki robię film, tam będzie dużo muzyki, nie traktuj tego jeszcze jako propozycję, tylko tak po prostu umówmy się, że coś spróbujesz i zobaczymy. No więc ja, ale nie mogłem tego filmu ściągnąć, bo na zasadzie, że Jerzy mi opowiadał bardzo tam plastycznie i teraz osioł robi to, i teraz osioł idzie tu, teraz pojawia się to i to Jerzy mi to jakby bardzo plastycznie opowiadał, a z drugiej strony miałem wskazówki od naszej cudownej, wspaniałej montażystki Agnieszki Glińskiej, która mi przesłała taką listę, gdzie było tam dokładnie w 7 sekundzie osioł robi to, w 21 sekundzie pojawia się to. I tak właśnie tylko na podstawie tych wskazówek, w ogóle nie widząc filmu, zrobiłem jakiś fragment muzyki. No i Jerzy mówi tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. I ten fragment, to zresztą w tym soundtracku i na płycie z soundtrackiem nazywa się Wilki Lasery. I ten fragment, tak jak go zrobiłem, nie widząc filmu, tylko na podstawie właśnie tych Jerzego wskazówek, już został. I on już został do samego końca, już bez żadnej zmiany.
To jest ważna scena.
To dla mnie samego to jest gdzieś tam intrygujące, no bo potem jak już pracowaliśmy nad tą muzyką, no to zawsze były jakieś albo a to wolniej, a to w ogóle nie, a to w ogóle w innym miejscu, a to krócej, a to. A tutaj rzeczywiście to była taka sytuacja, rzadko się też mi zdarzająca wcześniej, że po prostu jakaś taka pierwsza intuicja, ona od początku już do końca oczywiście to, co przesłałem wtedy Jerzemu, to była taka symulacja elektroniczna. Ja wtedy momentalnie zadzwoniłem do mojego przyjaciela, waltornisty, mówię sobie, potrzebuję taki dźwięk, bo mieszkałem, spędzam właśnie dużo czasu w Zakopanem, tam zatrzymuję się często w domu pracy twórczej za X-u, które sąsiaduje z zakopiańskim zoo, w którym jest osioł. I ten osioł przez całą właściwie dobę od czasu do czasu wydaje te swoje przeraźliwe odgłosy. Czasami potrafi o 3 w nocy nagle. No ja tak słuchałem tego osła przez wakacje poprzedzające pracę nad IO, nie wiedząc jeszcze oczywiście, że będę tam w ogóle przy tym filmie pracował, choć wiedziałem oczywiście, że Jerzy ten film robi, ale i tak od razu miałem tą intuicję, że ten dźwięk tego osła to można zrobić na waltorni i krótko mówiąc, wszystko to już potem tak do samego końca, te lasery, to wszystko było już od początku. A później to różnie z tą muzyką bywało, no były fragmenty, które wymagały jakiegoś takiego... Też nie ukrywam, że nie było za dużo czasu tak naprawdę, bo muzyki tam w tym filmie rzeczywiście jest 50 minut ponad, a cały ten okres od tego właśnie pierwszego telefonu do wejścia do studia Symfonią Warszawską to były 2 miesiące, no co...
Tak, no to wiem, że to jest bardzo mało.
Ja też miałem tam jeszcze jakieś też inne różne swoje sprawy, więc to tak dość ta praca była dość intensywna.
Efektywna i efektowna jednocześnie. Słuchaj, bo jeszcze przytrzymam cię na tej waltorni. To jest bardzo ciekawa opowieść, bo właściwie jak ja sobie wyobrażam, ja nie komponująca, aczkolwiek dużo, jak widzisz, rozmawiająca z kompozytorami, jak sobie wyobrażam te wasze pierwsze myśli, to jest to taka próba odczytania trochę i klimatu filmu, i właśnie tej historii tego człowieka, bohatera, zwierzęcia, jak ktokolwiek by tam nie był w roli głównej. I szuka się pewnie jakichś dźwięków, które pomogłyby w ten świat wejść. Wspomniałeś o waltorni, ale tam też w ogóle przyroda gra ogromną rolę. Jak szukałeś tych brzmień, żeby to było takie liściasto, drewienno, wiesz, takie, że ta muzyka jest często zawieszona tak jak osiołek, trochę niżej niż my chodzimy. My mamy głowy wyżej, słyszymy trochę wyżej. On słyszy inaczej, bo jest niżej.
No na pewno, chociaż ja teraz akurat mam dokładnie jakby, przypomniałem się jakby z kolei jeszcze jakby odwrotna rzecz a propos, nie przyroda, tylko mianowicie też, że kiedy nagle pojawiają się wiatraki elektryczne, też jakby zobaczyłem te wiatraki, momentalnie zadzwoniłem z kolei do mojego kolegi Pawła Stankiewicza, wspaniałego, genialnego gitarzysty, mówię sobie, potrzebuję tutaj taki... jakoś tak od razu ten wiatrak produkujący prąd i nagle ta raz tylko użyta właśnie gitara elektryczna. Natomiast ta przyroda... Nie, ja w ogóle bardzo, bardzo sobie cenię otoczenie natury.
A jak przeżywasz koncerty z muzyką twoją filmową, prezentowaną w wersji na żywo, bez ekranu czasem z jakimiś fragmentami?
Ja, wiesz, że nie miałem do tej pory takich koncertów za dużo. Tak naprawdę miałem takie koncerty dwa. Jeden koncert to był koncert w Los Angeles, kiedy, ponieważ ja tam się znalazłem też w jakiejś takiej szerokiej dość grupie potencjalnie nominowanych do Oscara za tą muzykę, no i pojechałem do Los Angeles. Tam była jakaś taka impreza, którą no, przypuszczam, że było to zapewne sponsorowane przez PiS poniekąd też, ale no, była to impreza, gdzie potencjalni oscarowcy pokazywali fragmenty swojej muzyki na żywo z orkiestrą, ale pod obraz. I tam no, też właśnie ta scena Wilki Lasery, o której wspominaliśmy, była grana przez orkiestrę na żywo pod fragment obrazu. To było jedno wykonanie. I raz w Krakowie na festiwalu
muzyki filmowej,
na którym zresztą się ostatnio widzieliśmy, no to tam były z kolei trzy fragmenty z IO. Także tak naprawdę będzie to pierwszy raz, kiedy będzie to koncert złożony tylko z filmowej muzyki.
To jeszcze na koniec chciałabym cię podpytać o ponadczasowość. Co jest dla ciebie muzyką ponadczasową? Taką, wiesz, jak antyk w sklepie z meblami, do którego lubisz sobie raz na jakiś czas podejść i nigdy nie wychodzi z mody.
Wiesz, to sporo oczywiście rzeczy. No, nie będę specjalnie oryginalny, oczywiście no, Bach, Chopin. Natomiast dla mnie z takich ponadczasowych rzeczy no, to są Beatlesi na pewno. I Beatlesi, no to bym powiedział, że to jest coś takiego... To jest o tyle specyficzne u Beatlesów, no ile Chopina oczywiście można interpretować, co chwilę będziemy mieli nowe interpretacje Chopina i tak dalej, a Beatlesi, no to jest jakiś taki bardzo zamknięty krąg, prawda? Bo to jest jakby bardzo ograniczona ilość, no już nie grają, no więc to nie jest coś, że my możemy sobie słuchać nowych wykonań, tak jak w przypadku tam Rolling Stonesów czy kogoś, tylko to jest coś już totalnie pozgrywanego, pozamykanego, a ja mam coś takiego z Beatlesami, że tak gdzieś od tego szóstego roku życia, czyli już prawie 50 lat jakby wracam i cały czas mnie to, że tak powiem...
Rozumiem, że Beatlesi w wykonaniu Beatlesów.
Beatlesi w wykonaniu Beatlesów. Lubię sobie pograć, no, ale sobie gram na pianinie czasami sam dla siebie Beatlesów, no, ale w ogóle granie na pianinie dla mnie jest taką w ogóle jakąś formą relaksu. Sobie lubię po prostu siedzieć i grać różne takie kawałki. Ja w ogóle nie jestem żadnym tam dobrym pianistą, także to nie jest żadne tam wielkie granie, ale takie właśnie jakieś piosenek różnych. Natomiast Beatlesi w wykonaniu Beatlesów. Znaczy, to jest, dla mnie samego jest to dziwne, bo mi się raczej generalnie różne rzeczy nudzą po jakimś czasie, a to mi się rzeczywiście nie nudzi. No, mogę posłuchać po raz miliardowy Yesterday i sprawi mi to po raz miliardowy przyjemność.
A jest coś takiego w kinie?
Ojej, ja uwielbiam kino, kocham kino. Wiesz,
to klasyczne też, tak?
Wiesz, jest mnóstwo takich filmów, do których ja regularnie wracam, chociażby Wajda, kocham Formana, Kubricka. Ja jestem, znaczy ja po prostu kocham filmy, kocham aktorów, kocham kino, także to
jest... A powiedz, jakim jesteś widzem, jak się stykasz z tymi mistrzami? Jesteś widzem, który ogląda w ogromnym skupieniu i nie odzywa się do nikogo? Czy lubisz oglądać w grupie? Czy wiesz, czy jesz, jak oglądasz? Czy to jest bardzo higieniczne i w ogóle nic? Czy tylko w kinie, czy na telefonie. To jest duża gama możliwości.
No, ja chodzę do kina i wieczorami sobie coś tam na laptopie oglądam. No to już jakby, wiesz, no jak tam... Że ja akurat jestem, ja żyję tam od, nie wiem, ponad 20 lat w ogóle bez telewizora. Znaczy ja nie mam takiego w ogóle przedmiotu jak telewizor, więc nie oglądam... Jak w ogóle nie mam tego nawyku, jeszcze kiedyś gdzieś jak mieszkałem w hotelach, no to włączałem telewizor, teraz w ogóle już jakby to w ogóle nie ma tego dla mnie, natomiast wiesz, no kino, no wszystkie formy, uwielbiam teatr i film.
Kilka dni temu wyświetlił mi się bardzo śmieszny taki film. To były akurat w ogóle moje urodziny, więc było śmieszne. Bardzo dziękuję. Tak, dziękuję. To wyjdzie publiczne. Dziękuję. A ponieważ jest to również dzień urodzin Hansa Christiana Andersena, więc mi się te baśnie jakoś tak zawsze odtwarzają. I dokładnie tego dnia otworzył mi się taki filmik gdzieś tam na YouTubie. Dlaczego myślimy historiami? Dlaczego nasz mózg myśli historią, a nie pojedynczo. Dlaczego jak widzę, wiesz, tutaj ten neon, no to on mi się układa w historię tego, że być może to jest stary neon, że jest skądś ściągnięty. Cały od razu się robi opowieść. Dlatego, żeby oszczędzić swoją energię, bo nasze ciało by oszalało, gdyby musiało się spalać na analizowanie każdego małego fragmentu. I dla mnie to jest piękna definicja storytellingu, ale cały czas się zastanawiam, czy, bo my ludzie słowa tak o tym myślimy, czy wy ludzie muzyki też macie coś takiego, że piszecie muzyką historię. Czy ty myślisz muzyką w taki sposób właśnie, jakbyś opowiadał komuś?
Różne pomysły, pan jak mówisz, najbardziej dla mnie w ogóle pomysł życia wpadł gdzieś tam w ogóle na plaży, gdzieś za parawanami ludzie nad Bałtykiem i to różnie bywa. Natomiast jeżeli chodzi o samą muzykę, czy ja tam coś opowiadam, znaczy kiedyś mi się tak wydawało, jeżeli kiedy jeszcze zajmowałem się tą tak zwaną muzyką klasyczną, autonomiczną, kiedy próbowałem swoich sił w tamtym terenie, no to tak na samym początku myślałem, że to jest jakaś taka abstrakcyjny dramat bez słów. No potem już w tym ostatnim odcinku zajmowania się tą twórczością raczej odszedłem od jakiejkolwiek semantyki, raczej myślałem, że są to rzeczywiście takie... Natomiast nigdy nie miałem wątpliwości co do tego, że muzyka jest jednak abstrakcją, że znaczy, że to są emocje, które jednak nie mają odbicia w jakimś świecie realnym. Oczywiście czasami przez jakieś skojarzenie nam się coś, no, że słyszę jakąś piosenkę, to mi się przypomina moja studniówka i tak dalej, natomiast jakby sama muzyka jednak jest to czysta abstrakcja, co w żaden sposób absolutnie nie umniejsza. Znaczy to są to przepiękne jakieś emocje, które to nas różnego zresztą rodzaju.
I one mogą inspirować. Mieliście przecież taką przygodę z Maciejem Szturem, prawda? Że Maciej usłyszał twoją muzykę i zrobił film. Tak. Do koncertu wiolonczelowego.
No tak było, że Maciek przyszedł, zaprosiłem Maćka na premierę koncertu wiolonczelowego i po premierze, znaczy to oczywiście to trzeba by rozmawiać z Maćkiem, to chyba nie było tak, że to tylko był ten koncert, no bo zdaje się, że sam pomysł Maciek już na film miał, ale tak rzeczywiście tak było.
No, czyli jednak jakąś tam historię opowiedziała. No dobrze, wierzymy, że najlepsze historie są ponadczasowe. To jest hasło festiwalu Timeless. Słyszymy się i widzimy na festiwalu. Timeless jest partnerem tych odcinków podcastu Score in the City, a ja goszczę wspaniałych artystów muzycznych tego festiwalu. Nie mogę się doczekać. To będzie naprawdę, myślę, bardzo piękny, ponadczasowy, filmowy i muzyczny tydzień. Zatem do zobaczenia. Wyjątkowo powiem właśnie nie do usłyszenia, a do zobaczenia.
Do zobaczenia.